Wykład w Radiu Ortodoksja.
I dzisiaj taki temat trochę prowokacyjny, wydaje się, może zbyt banalny na pozór, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czym się różni wiara od zabobonu. Jak mówimy zabobon, to wiemy, że to coś złego. Tak, to słowo takie ma jakieś skojarzenie. Tak to odbieramy. I no faktycznie, chyba nie będziemy tutaj szukać pozytywnego sensu tego słowa, natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, może zastanowili się, jak daleko i jak często te przesądy, czy jakieś takie niepodparte przykładem ewangelicznym, czy nauczaniem ewangelicznym jakieś przekonania zaczynają nas niepokoić. Bo to nie są tylko bardzo takie ewidentne i oczywiste rzeczy, ale również bardziej takie zakamuflowane. Poprzednio krótko pokazałem, że kiedy sprawowany jest sakrament spowiedzi, to dobrze jest, żebyśmy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące naszej wiary, naszej nadziei w stosunku do Boga i naszej miłości. To takie pierwsze trzy pytania, jeżeli pamiętacie, które kiedyś w trebniku świętego Piotra Mogyły były zadawane dla osoby, która chciała wyznać przed Bogiem swoje grzechy. Czy prawidłowo wierzysz, czy masz nadzieję na zbawienie i czy miłujesz Boga i bliźniego z całego swego serca. Dla cerkwi ważne jest to, żebyśmy my mieli świadomą wiarę, wierzyli nie zgodnie z naszymi przekonaniami, bo ile osób, tyle przekonań, ale żebyśmy wierzyli zgodnie z tym, co nazywamy no, testamentem. Tak? Mówimy jako chrześcijanie, że opieramy się na Starym Testamencie, na Nowym Testamencie, tak? Testament, jak nazwa wskazuje, to jest coś, co jest przekazane komuś, żeby to wypełniał, tak? Więc i nas to też powinno motywować do tego, żeby nasza wiara bazowała przede wszystkim na tym, czego naucza cerkiew. A cerkiew opiera się właśnie na Piśmie Świętym, czyli na Starym i Nowym Testamencie, ale również na świętej tradycji, czyli tutaj już nie tylko wszystko to, co zapisane w Piśmie Świętym, ale dodatkowo dochodzą do tego prawdy, które święci ojcowie głosili w oparciu o Pismo Święte. I tak na tych dwóch filarach można powiedzieć, powinna być zbudowana nasza wiara. Po drugiej stronie, gdzieś hen daleko poza cerkwią, doskonale rozumiemy, że ludzie, którzy żyją, mogą wierzyć w inne rzeczy. I wierzą. Mamy wyznawców innych religii, mamy ludzi, którzy mają jakieś swoje przekonania. Niektóre wydają nam się logiczne, spójne, racjonalne, niektóre wydają się dziwne, naiwne. Ale jesteśmy świadomi tego, że w świecie ludzkich przekonań i różnych kultur możemy się z tym spotkać. No niemniej jednak, ponieważ chrześcijaństwo jest dla nas religią wyboru, my świadomie, o tym też było przed tygodniem, rezygnujemy z różnych światopoglądów, z różnego spojrzenia na świat, z różnych norm oceniania tego, co jest dobre, a co złe, moralne, niemoralne, a wybieramy to, co przekazuje nam Zbawiciel nasz Jezus Chrystus. Ale żyjąc otoczeni różnymi przekonaniami, ludźmi, którzy też opierają swoje życie, swoje uczynki na różnych systemach wartości, chcąc nie chcąc, no, widzimy to i powiem szczerze, często pewnymi rzeczami się inspirujemy. W tradycji tej najstarszej można powiedzieć, że właśnie to, co my dzisiaj nazywamy przesądami czy zabobonami, to są jakieś echa, urywki starych, innych, odmiennych od naszych systemów wierzeń, różnych tradycji, gdzie często zapomniano o tym, co to oznaczało, a zachowano tylko zewnętrzną otoczkę, tak? Czyli zapomniano, po co to było robione, natomiast obrzęd czy jakaś praktyka zachowała się na tyle długo, że no, przerodziła się w jakiś taki no, zwyczaj, który jest podtrzymywany. Tak? I niejako dosyć często rozmawiamy o tym jesienią, kiedy zauważamy jedną z takich tradycji, która się nazywa Halloween. Tak? To jest jeden z takich zwyczajów, jakiejś tradycji, która kiedyś miała jakiś swój charakterystyczny wymiar, do czegoś jakiś ludzi prowadziła, coś oznaczała, natomiast teraz została taka zewnętrzna wydmuszka, taka otoczka tego wszystkiego i to jest przyjmowane i oczywiście jako przez niektórych i oczywiście bez już tej warstwy znaczeniowej. I tak niektórzy mówią, cóż w tym jest na przykład szkodliwego czy złego. No, każda nasza czynność jednak powinna być wyrażać w pewien sposób naszą no, świadomość. I oczywiście możemy przelewać z pustego w próżne. Możemy robić różne dziwne rzeczy, niecodzienne. Natomiast powinniśmy też zrozumieć, że to jest bezcelowe. Natomiast często też za tymi rzeczami kryją się po prostu stare systemy wartości. Elementy jakichś wierzeń, czasami pogańskich, czasami niechrześcijańskich, czasami jakichś ludowych tradycji, w ogóle niereligijnych często, a na przykład związanych z rokiem takim obrzędowym, agrarnym na przykład, tak? Więc to są takie oczywiste rzeczy, które gdzieś wokół nas się pojawiają. I my zadajemy sobie wtedy często pytanie, jeżeli ktoś zwróci naszą uwagę na przykład, że jakiś tam czarny kot czy jakaś tam inna rzecz to jest zabobon. No i bardzo często w takich sytuacjach pojawia się taka obronna odpowiedź. I co w tym złego? Tak? No przecież nic złego nie robię, tak? Jeżeli się przejmuje na przykład czarnym kotem, czy drabiną postawioną, czy jakimiś tam innymi rzeczami, które funkcjonują gdzieś tam w ludzkich działaniach. Często ludzie podchodzą do tego jak do totalnie jakby takiej przyziemnej czynności, która po prostu jest. Tak jak wchodząc do domu mamy wycieraczkę i na tej wycieraczce wycieramy sobie buty, tak jakby nie wkładając w to naszych uczuć, w jakiś po prostu mechanicznie pewne rzeczy robimy, tak też niektórzy traktują tego typu oparte na jakiejś tam tradycji starej czy jakimś przekonaniach różne działania. No niemniej jednak wycieranie butów ma swoją praktyczną stronę, tak? Praktyczną czynność i coś nam daje, tak? Natomiast tutaj trudno często tą praktyczną stronę odnaleźć, ale Nie o tym chciałbym dzisiaj rozmawiać. Nie chcę też jakby wyliczać poszczególnych czynności czy działań, które moglibyśmy zaliczyć jako przesądy. Bardziej mi chodzi o to, jak to połączyć z naszą wiarą. Bo w Piśmie Świętym jest słowo przekazane przez proroków Starego Testamentu do narodu wybranego, że Pan Bóg wasz jest Bogiem zazdrosnym. I Pan Bóg wasz, to też ze Starego Testamentu, chce mieć was na wyłączność. I to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie w takiej sytuacji być jednocześnie wierni Bogu i jakimś tam ludziom, przekonaniom, i czy innym kwestiom. I już powiem, że to jest naprawdę poważne pytanie. Pytanie, które zadawali sobie i apostołowie, i ich uczniowie, na przykład, bo to nie chodzi tylko o kwestię podporządkowania się jakimś innym wierzeniom, przekonaniom, ale nawet podporządkowanie się pewnym zasadom, pewnym normom. Czy człowiek ma opierać swoje życie tylko i wyłącznie na Ewangelii, na nauczaniu Chrystusa, czy na przykład ma się podporządkowywać państwu? To pytanie zresztą zadano dla Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, tak? Kiedy on pokazał monetę, tak? I kto jest przedstawiony na monecie, tak? Co Bogu boskie, co cesarzowi, to cesarskie. To było też pytanie o to, na przykład właśnie, czy chrześcijanin może być patriotą, czy chrześcijanin może być członkiem społeczności jakiegoś narodu i tak dalej, i tak dalej. To bardzo poważne pytania. Apostołowie, wydaje się, w bardzo taki naturalny sposób odpowiedzieli na to, że kwestie właśnie wiary powinny nas jednoznacznie koncentrować na Chrystusie, ale oprócz tego jesteśmy członkami naszych rodzin, członkami naszych społeczności lokalnych, miast, kraju, przynależymy do jakiejś grupy zawodowej, pracujemy gdzieś, tak, jesteśmy czy żołnierzami, czy lekarzami, czy jakimiś innymi osobami, które pełnią jakieś role, i to wszystko da się oczywiście harmonijnie połączyć. Natomiast pytanie, czy w wierze da się połączyć różne elementy. I tutaj wydaje się, że ta kwestia, te słowa Boga, który mówi, że właśnie jest Bogiem zazdrosnym, dotyczy przede wszystkim wiary. Jeżeli człowiek ma iść za Bogiem, to jest to wyznaczona droga przez Chrystusa, którą mamy zmierzać. Problem w tym, kiedy człowiek z własnej woli, własną decyzją prowokowany, tą drogę stara się poprawić, tak? I dodać do niej elementy, albo uszczknąć jakieś elementy, albo zmienić jej kierunek. Bo tak wydaje mu się wygodniej. I cóż to też bardzo popularne takie stwierdzenie, a cóż to szkodzi? No, okazuje się, że właśnie szkodzi, bo kiedy wstępujemy z drogi, to tak jak okręt, który ma wyznaczony swój kurs. Nasze życie może być przyrównane do takiego okrętu, który płynie i ma wyznaczony swój kurs. Tylko że ten kurs trwa przez całe nasze życie. I błąd, jakakolwiek korekta tego kursu, kiedy skręcimy w lewo, czy w prawo, czy będziemy to zmieniać kilkukrotnie, sprawia, że o ile na początku nie odpłyniemy od celu zbyt daleko, to na koniec może się okazać, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż planowaliśmy być. I stąd jest taka nasza ostrożność i cerkiewne takie ostrzeżenie właśnie związane z tym, żeby nie dopuszczać w swoim sercu do tego, że oprócz wiary w Chrystusa będzie tam miejsce na coś więcej. A te wszystkie przesądy i zabobony na czym bazują najczęściej? Kiedy mówimy o wierze, chrześcijańskiej, prawdziwej wierze, ona bazuje na różnych emocjach. Czy jest w tym strach Boży? Jest. Jest strach przed sądem ostatecznym. Słyszymy Ewangelię o tym, że że Chrystus każdego z nas powoła na sąd. Jest taka ludzka, czysto ludzka obawa, że nie chcemy być tymi, którzy są odrzuceni przez Boga, a chcemy być tymi, którzy są przez Niego przyjęci do Królestwa Bożego. Więc jest oczywiście strach i strach Boży, strach przed Bogiem, przed tym, żeby nie zawstydzić Boga, jest i powinien nas prowokować do dobrej wiary i do dobrych działań. To funkcjonuje w naszej wierze. Ale czy tylko jesteśmy w cerkwi ze strachu? Nie. Mamy też być również w cerkwi i podążać za Chrystusem, czyli wierzyć z miłości do Niego, bo On dał się nam poznać. On się zbliżył do nas i to, o czym mówimy, że liturgia jest esencją, jakby centrum naszego życia duchowego, zwróćmy uwagę na to, jak liturgia była nazywana przez apostołów i przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Wieczerzą miłości. To miała być manifestacja naszej miłości do Boga i do bliźnich. Do Boga, bo przychodzimy do Niego i dzięki Jego wspaniałomyślności, dzięki Jego miłosierdziu mamy możliwość skosztować chleb życia i pić źródło nieśmiertelności. Dlatego wieczerza miłości właśnie pokazuje, że podążamy za Bogiem również dlatego, że Go kochamy, że jesteśmy wdzięczni za Jego ofiarę, że jesteśmy wdzięczni za Jego miłosierdzie, za to, że patrzy na nas, na grzeszników i jest w stanie nam wybaczyć, a często Jego wspaniałomyślność jest większa niż nasza na przykład samoocena, tak? Co też jest niezwykle budujące. Natomiast jeżeli myślimy o zabobonach czy przesądach, to tam pojawiają się najczęściej dwie rzeczy. Pojawia się strach. Jak czegoś nie zrobię, to może to będzie pech na przykład, tak? Czy będzie coś złego, coś mi złego się przydarzy. To jest jedna rzecz. A druga, coś co trochę podobne jest do miłości, ale jest takim wypaczeniem miłości. Chęć zysku. Robimy coś, bo to się nam opłaci. I pozornie, jeżeli kogoś kochamy, to nam też się opłaci, tylko to jest szlachetne uczucie. Miłość jest szlachetnym uczuciem. Natomiast chęć zysku, czy ona jest, czy ta chęć może być przez nas pozytywnie określona? Wydaje się, że nie. I dlaczego mówię, że chęć zysku, a nie miłość? Bo kochać można kogoś albo coś, co znamy. No nie można kochać czegoś nieznanego, tak? A najczęściej za przesądami, za zabobonami kryją się takie bardzo nieokreślone rzeczy, ślepy los, jakaś tam, cały szereg. Natomiast to nie jest coś, ktoś czy coś osobowego, tak? Coś bliskiego, coś znanego nam. Nie, to zazwyczaj kryje się w jakiejś takiej tajemnicy. I dlatego podążanie za jakimiś przesądami sprawia, że czasami zaczynamy naszą wiarę w Boga ubierać w te same kategorie, w jakie ubiera się przesądy. Czyli robimy coś ze strachu i nasza wiara na przykład w Boga zaczyna być tylko i wyłącznie ze strachu albo z chęci zysku, tak? I czego w tym momencie zabraknie? Zabraknie miłości, tak? Zabraknie miłości, że wypełniamy Boże przykazania, czy staramy się żyć po chrześcijańsku z miłości, bo kochamy Boga. To jest niezwykle niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, że często słyszymy, jeżeli mówimy o przesądach, często słyszymy taką zachętę, no zrób coś tam, to ci przyniesie szczęście. czyli ten zysk. Tak? I źle, jeżeli właśnie w życiu chrześcijańskim i w naszej wierze zaczniemy robić rzeczy, które będziemy sobie tłumaczyć, że jeżeli to zrobię, to osiągnę właśnie zysk, szczęście. Nie, jeżeli mam możliwość sprawienia, że Bóg będzie ze mnie dumny, że mnie wynagrodzi, czy że przyjmie mnie do swojego królestwa, to jest pozytywny taki impuls, który pozwala mi coś robić. Natomiast jeżeli myślę tylko o swojej korzyści, jest to co najmniej egoistyczne. I teraz do szczegółów. No właśnie, czasami są rzeczy, które zrodziły się z jakichś starych wierzeń, z jakichś religii pogańskich, z jakichś tam kulturowych tradycji, kiedy na przykład w chrześcijaństwie Zbawiciel sam mówi uczniom, że tak na dobrą sprawę w świecie, wśród na przykład pokarmów czy jakichś zwierząt, nie ma, tak jak podkreślał to Stary Testament, czegoś z zasady czystego i nieczystego, a tak naprawdę o bardzo wielu rzeczach to, w jaki sposób człowiek z tego korzysta, sprawia, że coś jest czyste albo staje się nieczyste. Tak? Ale i apostoł Paweł na ten temat mówił, kiedy tłumaczył o kwestii jedzenia i niejedzenia, i też mówi, że jeżeli o mnie chodzi, to nie widzę niczego, co Bóg by stworzył i byłoby z natury nieczyste. Natomiast jeżeli to ma sprawić jakiś problem dla moich bliźnich, dla moich braci i sióstr, to mogę i całe życie na przykład nie jeść jakiś tam potraw, tak, żeby nie zasmucać moich braci i sióstr. Tego typu podejście apostoł Paweł nam przedłożył. Natomiast w tych różnych przekonaniach, w różnych przesądach, bardzo dużo rzeczy jest takich, które są dobre i niedobre, czyste i nieczyste, koszerne i niekoszerne. Czy tak jak mówią islamiści halal, czyli takie, które są dozwolone i niedozwolone, haram. Czy możemy to próbować łączyć z naszą wiarą? Jeżeli to, oczywiście, człowiek jest wolny i wszystko może robić, natomiast możemy uczynić sobie krzywdę. I są rzeczy oczywiste. Właśnie, tutaj mówiłem o drabinie, o jakimś kocie, o jakichś tam innych rzeczach. Natomiast są też bardziej zawoluowane, takie ukryte przesądy, które często zaczynają się pojawiać, kiedy źle odczytujemy rzeczy, symbole czy tradycje, które są już nawet w cerkwi i funkcjonują w cerkwi od samego początku. I kiedy je bierzemy tylko powierzchownie i nie wchodzimy w ich głąb. Przed tygodniem była niedziela Triumfu Prawosławia. I to jest pierwszy taki temat, który jakby wypływa z takiego powierzchownego, nieprawidłowego wykorzystania tego, co funkcjonuje w cerkwi, jest absolutnie dobre i korzystne, czyli ikon. Bo zwróćmy uwagę, że nawet w łonie cerkiewnym w pewnym momencie doszło do czegoś takiego, że ikony zaczęły być obiektem przesądów, zaczęły być obiektem, który był źle odczytywany i źle wykorzystywany. Ikona służy nam jako okno do Boga, tak? Jako ten wizerunek, który ma nam przypomnieć i skoncentrować naszą modlitwę na Bogu. Tak? A w pewnym momencie tam były dyskusje związane w ogóle z przedstawieniami ikonograficznymi i były bardzo rozmaite stanowiska różnych ludzi wewnątrz cerkwi. Niektórzy zainspirowani islamem chcieli odrzucić w ogóle wszelkie przedstawienie ikonograficzne. Tak? stwierdzili, że niepotrzebne jest to, że powinniśmy się modlić bez wizerunków, bez ikon. Niektórzy, broniąc jakby ikon, broniąc ich obecności, twierdzili zgodnie z naszą wiarą i ortodoksją, że to są tylko wizerunki, które sam Bóg zezwolił poprzez przykłady w Ewangelii na sporządzanie po to, żeby koncentrowały nas na modlitwie, żeby prowadziły nasze myśli, nasze serce do tego, kto jest przedstawiony i do tego, do kogo naprawdę się modlimy, że nie modlimy się do desek i do farby, ale modlimy się do tego, kto jest przedstawiony na wizerunku, tak jak jest przyrównane to dzisiaj do zdjęcia, tak? Jeżeli mamy zdjęcie ukochanej osoby w naszym domu, to nie traktujemy tego jako bożka, tego papieru fotograficznego, tak? I tej farby, tylko patrząc na to zdjęcie, nie koncentrujemy się w ogóle na tym materiale, na którym zostało to wykonane, ale nasz umysł od razu nawiązuje do tej osoby, którą tam widzimy i wspominamy na przykład nasze relacje, czy przypominamy sobie cechy charakteru tej osoby, czy przypominamy sobie wspólne chwile i tak dalej, tak? Łączy nas w ten sposób, nas koncentruje. I tak samo koncentruje nas ikona na o postaci Boga czy świętego, który jest tam przedstawiony. Ale w walce o obronę ikon pojawili się ludzie, również w łonie chrześcijan, którzy ze skrajności przeszli w drugą skrajność i zaczęli, jakby broniąc ikon, twierdzić, że ponieważ jest przedstawiony Boży wizerunek na przykład na tych ikonach, to sama ikona w sobie staje się świętą. Ta farba, która jakby została wykorzystana na tej ikonie, tak? Doszło do tego, że w pewnym momencie właśnie zwolennicy takiego pojmowania ikony nawet doprowadzali do tego, że zdrapywali farbę z ikon i dodawali do Eucharystii jako dodatkową świętość. I to jest właśnie doskonały przykład takiego przesądu, który zrodził się z nieprawidłowego pojmowania jakby roli, funkcji bardzo konkretnej rzeczy, która była już w tradycji chrześcijańskiej, która nie była obca, to nie była pogańska tradycja, to była typowo jakby dziedzictwo myśli naszej cerkwi, tak? Spuścizna naszej cerkwi, którą mieliśmy zachowywać. A my właśnie w pewnym momencie zauważamy, że ona została wypaczona, tak? I to zostało osądzone również bardzo krytycznie przez świętych ojców, tego typu podejście, i ono było marginalne, i ono zniknęło. Natomiast daje to jako przykład tego postrzegania, że również w łonie cerkwi nieprawidłowe patrzenie na to, co jest, co funkcjonuje, może doprowadzić do bardzo złych efektów. Bo w tym momencie właśnie wygrał przesąd i takie magiczne postrzeganie właśnie tej farby, tych desek czy innych materiałów, na których były przedstawione święte wizerunki. I to prowadzi właśnie do takich bardziej trudnych elementów, które my dzisiaj możemy przeanalizować. Bo i dzisiaj łatwo jest nie dostrzec we wszystkim, co mamy w cerkwi, takiego oryginalnego, głębokiego, prawdziwego wymiaru i zatrzymać się na powierzchni, na pozorach. Parę dni temu, jeżeli macie dostęp do internetu, ja bardzo polecam, na portalu cerkiew.pl pojawił się taki krótki tekst greckiego archimadryty dotyczący wiary. I to w zasadzie jest troszeczkę zbieżne z tym, o czym dzisiaj chciałem mówić. Dotyczy ten tekst rozumienia Eucharystii. I tam, w tym tekście, bardzo krótko i bardzo dobitnie autor wskazuje na to, że często ograniczamy nasze pojmowanie Eucharystii tylko i wyłącznie do takiego duchowego i cielesnego lekarstwa, które ma nam pomóc. Co oczywiście jest prawdą. To słyszymy w modlitwie, tak? Kiedy duchowny wychodzi z kielichem, przecież słyszymy, że te święte dary, do których Cerkiew zaprasza, żebyśmy uczestniczyli, przyjęli, są na uzdrowienie duszy i ciała. Ale pojawia się pytanie, czy tylko i wyłącznie, tak? Czy tylko i wyłącznie, czy jakby to jest zasadniczy, główny cel? Czy to nie jest efekt uboczny? Czy Eucharystia, i tutaj archimandryta to mówi, i ja właśnie chciałbym w tym duchu ten wątek rozwinąć, że tak naprawdę Eucharystia stanowi nasz dowód jedności z Bogiem i więzi naszej z Bogiem. Zwróćmy uwagę, zamieńmy się na chwilę w małe dzieci, które przychodzą w gości do swojej babci. Odwiedzają babci i babcia je karmi. Czy takie wnuczęta swoją relację z babcią opierają tylko na tym i są zadowolone, że wychodząc mają pełne brzuchy? No nie, zawsze wychodzą z pełnym brzuchem, zawsze wychodzą najedzone, zawsze wychodzą szczęśliwe, tak? Ale chyba ta relacja tkwi w czymś innym, szczególnie nawet może jak dzieci spytamy, to one może tylko powiedzą, że chodziło o smaczne jedzenie, które babcia robi. Natomiast jeżeli spytamy babcię, po co to robi, to nie tylko po to, żeby nakarmić, bo ona wie, że te dzieci dadzą sobie radę i bez jej smakołyków i też będą najedzone, nie będą głodne. Ale robi to z innego powodu, robi to z miłości. Tak, robi to właśnie, żeby wspólnie spędzić czas. Żeby właśnie tą więź budować. I tym samym jest Eucharystia dla chrześcijanina. To jest budowa więzi z Bogiem. I oczywiście są czasami takie wnuczęta, które przychodzą i kiedy widzą babcię, która na przykład szeroko się uśmiecha, otwiera ręce, no chodź, przytul się, opowiadaj co w szkole, jak tam, co tam w domu, jak tam wygląda twój dzień i tak dalej, co ciekawego. I taki dzieciak nabormuszony odepchnie ją łokciem i tylko idzie do stołu i zje, tak? Bo on tu przyszedł tylko zjeść. I my często też do Eucharystii, jeżeli myślimy tylko o swoim zdrowiu duchowym i cielesnym, troszeczkę w tej samej relacji stawiamy się wobec Boga. Bóg nas zaprasza, żebyśmy byli z Nim jednością. A my w tym momencie omijamy tą całą jedność i myślimy tylko o swoim własnym interesie. Tak? My przyszliśmy tylko, bo jesteśmy chorzy, bo mamy problemy, bo nie dajemy sobie radę, bo moje. Tak? I troszeczkę zamieniamy się w takich egoistycznych wnuczków, którzy prosto do celu idą, tak, taranem i jakby biorą to, co chcą i wychodzą. I to jest takie niebezpieczeństwo właśnie takiego niepełnego postrzegania tego, czym jest ta relacja, czym powinna być ta relacja. I skoro mówimy o tym, że nasza wiara musi być świadoma i odpowiadać temu, czemu Chrystus nas naucza, o tym powinniśmy rozmawiać, że Eucharystia to jest wyraz jedności. Jeżeli o tym zapominamy, to się rodzi od razu kolejna kwestia, całkiem w naturalny sposób, taki człowiek, który widzi tylko swój interes w relacji z Bogiem, odrzuci potrzebę wspólnotowego nabożeństwa i wspólnoty, bo po co? To znaczy, po co on ma chodzić do cerkwi? Po co on ma chodzić na nabożeństwo? Przecież on może się w domu sam pomodlić. Bóg słyszy? Słyszy. Tu znów idę na skróty, tak? Rozpycham się łokciami, mam swój interes w tym, żeby Bóg mnie wysłuchał, żebym powiedział dla Boga, co ja chcę, żeby On mi zapewnił i ja to robię prywatnie. Tak? Bo Zbawiciel powiedział, że ta wspólnota, ta uczta, którą przygotował, te spotkanie właśnie takie pełne miłości nie odbywa się w jeden na jeden. To nie jest babcia i jeden wnuczek, tylko babcia zaprasza wszystkich w swoim, ze swojej rodziny i chce wszystkich widzieć, tak? I chce, żeby ta harmonia była i ta dobra relacja była między wszystkimi. I tak samo Bóg chce, Zbawiciel nasz chce, żebyśmy my jako wspólnota też tworzyli tutaj na ziemi tą wspólnotę, a nie byli takimi grupką takich egoistów, kiedy każdy po kolei oddzielnie dla siebie przychodzi i bierze tylko to, co jest mu potrzebne. Druh druga ciachoty nosicie, tak? Wspierajcie się wzajemnie. Każdy list apostoła Pawła, prawie każdy list kończy się takimi pozdrowieniami. Pozdrawiam was, bracia, w tej wspólnocie, w tamtej wspólnocie. Wspierajcie się wzajemnie, tak? Twórzcie jedność, bądźcie jednością, tak? I tak wypełnicie słowa pańskie. Mówi apostoł Paweł, tak? I tak miała wyglądać, jakby tak powinna wyglądać idealna wspólnota. I do tego zaprasza Zbawiciel. Dlatego Eucharystia poza wyjątkowymi sytuacjami ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do świątyni i dla których duchowny sam przynosi święte dary, tak, do domu czy do szpitala, odbywa się wspólnotowo. To jest wspólne przygotowanie. Dlatego na przykład w tradycji prawosławnej nie ma możliwości tego, żeby najbardziej pobożny biskup czy duchowny sprawował liturgię sam dla siebie. Nie ma wspólnoty, nie ma liturgii, nie ma ofiary eucharystycznej, bo to jest ofiara wspólnoty. My wszyscy, jak jeden, tak? Zaczynając od tej proskomidii, o tym, o czym często rozmawiamy, tak? Że to jest wspólne dzieło, liturgia, tak? My od momentu proskomidii wspieramy się wzajemnie, przynosimy swoją wiarę, swoją miłość, swoją nadzieję, składamy ją do Boga, słuchamy Boga, łączymy się we wszystkich naszych intencjach razem i później razem przystępujemy, razem Bóg obdziela nas wszystkich. Zwróćcie uwagę, że uczy nas na podstawie takich dwóch ewangelicznych historii, żebyśmy się nie bali, czy dla wszystkich starczy. Pierwsza historia to cud nakarmienia. Kiedy nawet apostołowie mówili, za mało mamy, tak? Rozpuść, Panie, tych ludzi, bo mamy tylko tak 5 chlebów i 2 ryby, prawda? I cóż takiego? Bóg udowadnia, że jest w stanie wszystkich zaspokoić głód, tak? Cały szereg rozmów Chrystusa, które na samym początku Ewangelii Jana zostały zapisane. Rozmowa Chrystusa z Samarytanką. Dam wam wody, po której wam się pić nie będzie chciało. Rozmowa z Nikodemem o chlebie życia. Dam chleb, po którym już nie będziecie łaknąć, czyli nie będziecie dalej głodni, tak? Który zaspokoi wasz głód, tak? I jeszcze jedna rzecz. Przypowieść o synu marnotrawnym. Gdzie ojciec po powrocie syna marnotrawnego tłumaczy dla drugiego syna, nie bądź zazdrosny, mojej miłości starczy i dla ciebie, tak? Ty jesteś zawsze ze mną. No to jakby pokazuje właśnie, że w tej wspólnocie ważne jest właśnie to, że wszystko odbywa się w relacji z Bogiem i w relacji z ludźmi. I teraz zwróćmy uwagę, jak łatwo jest ograniczyć w tym momencie i jak dużo odcinamy, jeżeli patrzymy na przykład na Eucharystię tylko przez pryzmat własnych potrzeb. Co więcej, jest modlitwa pańska, czyli jedyna modlitwa, tak na dobrą sprawę, którą przekazał nam sam Zbawiciel, bo on zacytował tą modlitwę. Jeżeli chcecie się modlić, módlcie się tak, dwukropek i otwiera cudzysłów i cytuję, tak? Więc my, jeżeli modlimy się modlitwą pańską, to nie jest to modlitwa ułożona przez jakichś świętych, bogobojnych ojców. To jest modlitwa, którą przekazał nam sam Zbawiciel. I w tej modlitwie padają te fundamentalne słowa: da budiet wola Twoja, niech będzie Twoja wola. Niech Twoja wola będzie. Kiedy przychodzimy do Boga tylko i wyłącznie z listą swoich własnych problemów i swoich własnych petycji, to często, przychodzimy też z oczekiwaniem rozwiązania. No niektóre są bardzo proste rozwiązania. Jak coś boli, to żeby przestało boleć. Tak? Jak boli ząb, to żeby przestał boleć ząb. No to dosyć naturalne. Jeżeli chorujemy, to prosimy o uzdrowienie, ale często, jeżeli mamy jakieś problemy, to jakby zanim zwrócimy się do Boga z prośbą, już nasza wyobraźnia podpowiada, w jaki sposób można by było to rozwiązać, jak to by było dla nas jak najbardziej korzystne. I trzymamy się tego scenariusza bardzo kurczowo, tak? Chcemy, żeby tak to właśnie było, tak? Żeby na przykład w pracy wszystkim moim współpracownikom coś się nie udawało, następnego dnia mi się udało i mój szef mnie wyróżnił, tak? I to naiwne myślenie, na przykład, tak? Ale czy nierealne, czy wyobraźnia nie płata figlów i nie sprawia, że czasami nawet w tak naiwny sposób człowiek myśli i trochę szantażuje Boga, prosząc Go o to, żeby właśnie w ten sposób zrobił? Nie zapominajmy o tym, że nawet prosząc, my często możemy zapomnieć i o tym przykazaniu, które jest w modlitwie pańskiej. Da budiet wola Twoja, niech będzie Twoja wola. Tak? Więc oczywiście w Eucharystii jest i wymiar wspólnotowy, czyli my i inni ludzie. Jest wymiar naszej relacji z Bogiem, czyli te wspólne spotkanie po prostu z Bogiem, które jest wartością niezwykłą i taką fundamentalną. Tak? Ja przychodzę w niedzielę nie dlatego, żeby przyjąć lekarstwo, ale żeby spotkać się z moim Bogiem. Tak? Spotkać się z tym, który jest dla mnie bliski, z którym mnie łączą relacje. I nie zapominajmy, że jeżeli już się z Nim spotykamy, to oczywiście mamy możliwość i dziękczynienia Mu, i wychwalania, i składania próśb. Oczywiście. Ale nie zapominajmy też, że w składaniu próśb możemy dodać na zakończenie tych wszystkich próśb, że też będziemy akceptować wszystko, co Bóg nam da na naszej drodze, bo wiemy, że On wie lepiej, co jest nam potrzebne, więc da budiet wola Twoja, niech będzie Twoja wola. Polecam na cerkiew.pl taki krótki tekst sprzed paru dni dotyczący właśnie tego aspektu eucharystycznego, ale jeszcze na chwilę wrócę do właśnie takich nie do końca rzetelnego naszego rozumienia pewnych elementów w cerkwi. I tu są takie w zasadzie dwie albo trzy rzeczy. Pierwsza. Ojcze, pomódl się za mnie. Pierwsza rzecz. Ojcze, pomódl się za mnie. Druga rzecz. Bardzo silna modlitwa. Jaka jest najsilniejsza modlitwa? Najlepsza, najbardziej skuteczna. I trzecia, bardzo podobna, jaka jest najbardziej cudotworna ikona? Te wszystkie pytania są tak dalekie od chrześcijaństwa, jak tylko mogą być. Bo pomódl się za mnie, to oczywiście jest skrót myślowy i czasami w tym niczego złego nie ma, jeżeli człowiek sam się modli, tak? Tylko bardzo często właśnie tego typu kwestie padają w momencie, kiedy na przykład człowiek nie chce się starać, nie chce podjąć trudu, wysiłku sam i ceduje to na kogoś innego. To jest tylko i wyłącznie Stary Testament. W Starym Testamencie bogobojni Żydzi modlili się najczęściej w domu. w synagogach przychodzili, ja mówię przed czasami Zbawiciela, Mesjasza, Chrystusa, w domu się modlili, przychodzili do synagogi i tam słuchali Pisma Świętego i je komentowali. To był taki punkt katechetyczny. Natomiast do świątyni jerozolimskiej nie chodzili wszyscy i nie chodzili regularnie i często. Tam przychodzili zgodnie z tradycją cyklicznie ci, którzy mieszkali w pobliżu, żeby złożyć ofiary. A modlitwę za nich w świątyni i ofiary za nich w świątyni składali kapłani, żrecy. Tak, ci, którzy składali tam ofiarę, kogeni z rodu Aarona, lewici, tak, ci, którzy byli do tego wyznaczeni. Natomiast we wspólnocie chrześcijańskiej duchowni to są ci, którzy nauczają i przewodniczą modlitwie, ale zwróćcie uwagę, przewodniczą. Predstojaciel po słowiańsku jest nazwany duchowny, czyli ten, który stoi przed pozostałymi i wspólnie z pozostałymi się modli, tak? Jeżeli pozostali się nie modlą, to duchowny, który zostaje sam, w zasadzie może się modlić za osoby, które tego potrzebują. I na tym polegają nasze nabożeństwa. Bardzo często modlimy się w cerkwi, popatrzcie, za podróżujących, za chorych, za cierpiących, za uwięzionych, tak? To modlimy się za te osoby, które nie mogą być w cerkwi, które nie mogą wspólnie z nami zjednoczyć się w modlitwie, tak? Które pracują i tak dalej, trudzą się. I dokładnie tak to wygląda. Natomiast bardzo często pada taka petycja, taka prośba, jakby w sytuacji, kiedy sam człowiek nie ma takiego zamiaru właśnie zaufać Bogu i się pomodlić. To powinna być współpraca. Jeżeli ja kogoś proszę o modlitwę, to muszę sam przede wszystkim się modlić, tak? Pojawiają się bardzo takie pobożne i bogobojne, ale niestety przesądy, które oznaczają, że gdzie jest taki cytat w Ewangelii, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Tak? Chodzi o to właśnie, o tą wspólnotowość. Tak, o to, żebyśmy się modlili we wspólnocie. Ale zwróćcie uwagę, czasami ludziom jedna wspólnota nie wystarczy. Pojawia się jakieś takie stwierdzenie, że na przykład dana modlitwa musi być sprawowana w tym samym czasie w 5 parafiach. W 6, no przebijam, w 8. Tak? Co to jest? To są targi jakieś. I jedna osoba, która potrzebuje i zwraca się ze szczerą modlitwą i razem ze wspólnotą się modli, czy to jest malutka parafia gdzieś diasporalna, czy to jest wielki, wspaniały monaster, jest tak samo przez Boga wysłuchana. W jaki sposób my postrzegamy Boga, który nie zauważy modlitwy na przykład w jakiejś malutkiej parafii, natomiast jak w wielkim soborze czy w wielkim monasterze to będzie, no to już wtedy spojrzy życzliwie. W jaki sposób wypaczamy obraz Boga w tym momencie? O tym chciałbym powiedzieć, tak? Na to zwrócić waszą uwagę. Należy oczywiście modlić się samemu. Należy oczywiście prosić innych o wspólną modlitwę. Oczywiście. Należy prosić o wsparcie. Duchownych jak najbardziej. Duchowni częściej są w cerkwi niż każdy wierny, bo mają taką możliwość. Więc kiedy my pracujemy, duchowny może się modlić. Ale miejmy przede wszystkim w sercu i w głowie to, że i sami powinniśmy się modlić. Kiedy tylko znajdziemy na to czas. Kiedy tylko znajdziemy taką możliwość, tak? Nie cedujmy tego, bo bardzo często są takie pytania kontrolne ze strony duchownych. Kiedy ktoś prosi o modlitwę, oczywiście, pomodlimy się za waszych bliskich, za was, za zmarłych, za żywych. Wy się modlicie? No i tutaj są niestety różne odpowiedzi. I to jest wezwanie, które za każdym razem my powtarzamy jak mantrę. I wy macie się modlić, i my będziemy się modlić. I to jest zdrowe podejście. Natomiast mówię, no przesądy są często, to nie jest taki totalny fałsz, to jest drobne przekłamanie, które doprowadza do złych wniosków. I dlatego od tego zacząłem, tak? I zwróćcie uwagę, Dobre przekonanie jest takie, że właściwa jest modlitwa i dzielenie się swoimi intencjami z innymi, którzy mogą mi pomóc. Apostoł Jakub o tym mówi. Choruje ktoś pośród was, niech wezwie kapłanów i niech wspólnie czynią modlitwę, tak? Pomazując jego ciało olejem. Stąd sakrament, tak, misterium świętego oleju, tak? To jest ta wspólnotowa modlitwa, kiedy i chory się modli, i jego rodzina się modli, tak? I duchowni się modlą, tak? I wszyscy razem jakby jednoczą się w jednej intencji. Ale nie można z tego zrobić skrótu myślowego i znów rozepchać się łokciami, tak? I pójść na skróty i powiedzieć, ty się za mnie módl, a ja w tym czasie pójdę coś innego robić, tak? To jest niebezpieczne. I niebezpieczne jest to, kiedy nie doceniamy właśnie tego zaangażowania modlitewnego, kiedy wydaje nam się, że jeżeli poprosiliśmy 2, 3, 4 osoby, to jest za mało. Więcej trzeba poprosić w jednej parafii, w drugiej parafii, w trzecim miejscu, w czwartym miejscu. To oczywiście też jest dobre, jeżeli dzielimy się swoim bólem, swoimi potrzebami, swoją chorobą i prosimy innych o wsparcie. Tylko nie zakładajmy, że ta modlitwa będzie 2-krotnie, 3-krotnie, 4-krotnie silniejsza, bo to tutaj nie ma tej matematyki. I wprowadzenie czegoś takiego, kiedy na przykład, no to już jest czysty przesąd, kiedy jest powiedziane, że w tym samym czasie musi być w różnych cerkwiach ta modlitwa. Skąd to się wzięło? Nie wiem. Ale mądre to absolutnie nie jest i niczego oprócz przesądu w nas nie kultywuje. Bo modlitwa w monasterach może się toczyć w nocy, kiedy my śpimy. Modlitwa w jakimś innym miejscu może być o zupełnie innej porze. Ważne są intencje człowieka, ludzi, których prosimy i nasze własne zaangażowanie. Człowiek, który jest chory, może poświęcić na modlitwę godzinę, bo jest na przykład pod respiratorem, bo jest pod tlenem, bo jest na operacji. A na przykład jego bliscy w tym czasie mogą cały czas się modlić. Tak? Nie ograniczajmy tego, nie róbmy sztucznych ramek, nie róbmy jakichś własnych zasad, które wprowadzamy, jakichś dziwnego magizmu, jakiejś dziwnej arytmetyki w tym wszystkim. Jeżeli prosimy Boga o pomoc, nie szantażujmy Go warunkami. Jeżeli prosimy bliźnich o pomoc, duchownych, naszą rodzinę, naszych bliskich, też ich nie szantażujmy, też nie dodawajmy nowych warunków. Zaufajmy. Tak jak Bogu ufamy, tak samo zaufajmy na przykład naszym przyjaciołom, których prosimy o modlitwę, czy duchownych, którzy w naszej intencji na przykład obiecują, że będą modlić się podczas najbliższych liturgii czy jakichś nabożeństw, które sprawują. To jedna rzecz. I zwróćcie uwagę, teoretycznie bardzo pobożna idea, tak? Modlitwy, wspólnej modlitwy, ale można i ją jakby troszeczkę wypaczyć. I jeszcze a propos tych kolejnych dwóch elementów, tak? Jaka najsilniejsza modlitwa, jaka najsilniejsza, najbardziej cudotworna, cudowna ikona. I tu znów zapominamy o tym, że tak naprawdę w tym wszystkim liczy się ludzkie serce, a nie to, przed jaką ikoną. Jeżeli nie ma nastawienia w nas, jeżeli nie ma w nas czystej wiary, jeżeli nie ma w nas ufności w Boga, jeżeli jest roszczeniowość, to i nawet jeżeli do Jerozolimy dojedziemy i na kamieniu namaszczenie będziemy się modlić, to ta modlitwa będzie przychylna Bogu? Przypodobamy się Bogu? Ja przypominam znów te piękne słowo, bo to jednak o tym zapominamy. Tydzień temu o tym powiedziałem w wierze, że naszą wiarę powinniśmy budować nie tylko na podstawie tego, co nas motywuje, jakichś naszych motywów, ale tego, żeby się przypodobać Bogu. To zadajmy sobie takie pytanie. Jaka modlitwa będzie najlepsza, żeby się przypodobać Bogu? O, i to jest w tym momencie lepsze. Szczera. Z głębi serca. Tak? zgodna z nauczaniem Ewangelii. I tutaj również i cudowne ikony, które przecież w naszym życiu cerkiewnym nieraz słyszymy, nieraz mieliśmy świadectwa tego, w jaki sposób modlitwa ludzi wspierała. I modlitwa przed ikonami, modlitwa w świątyni. Natomiast to nie sprawia, że jeżeli człowiek ze szczerym sercem, z głęboką wiarą, z głębokimi potrzebami uzyskał w jakimś miejscu podczas modlitwy przed ikoną wsparcie, to nie znaczy, że nasza modlitwa przed inną ikoną jest bezcelowa i musimy natychmiast udawać się w tamte miejsce, jakby podążać za tą ścieżką, którą ktoś przeszedł. Bo to jest cud. Cuda, które się dzieją w cerkwi, są dawane ludziom po to, żeby wesprzeć ich wiarę, wzmocnić ich wiarę, żeby okazać Bożą wszechmoc, żeby może często rozsiać jakieś zwątpienie, tak, i pomóc ludziom. Ale nie ograniczajmy Boga, że Bóg może działać tylko poprzez na przykład tą i tamtą ikonę, a już w innym miejscu nie. I często nawet najnowsze nasze wydarzenia, które gdzieś tam w naszej cerkwi nawet miały miejsce, pokazują, że te cudowne wsparcie, ta cudowna pomoc wcale nie musi płynąć z wielowiekowych ikon w najstarszych monasterach, w najwyższej wieży, w najpiękniejszej cerkwi w świątyni, ale często odbywa się to w prywatnych domach, na XIX-wiecznych papierowych ikonkach, które gdzieś tam w cerkwi się znajdują, tak? Na reprodukcjach, a nie na oryginałach, nie na zabytkach w muzeum, a na ikonach, które stoją w nieogrzewanych świątyniach małych, wiejskich i tak dalej, tak? Zwróćmy na to uwagę. To myślę, że to też doskonale pokazuje, że jeżeli tak naprawdę nasza wiara motywuje nas do tego, żeby stanąć przed Bogiem, przed Jego świętymi i pochłonąć się w modlitwie, to ten cud może płynąć dla każdego z nas z różnych miejsc, z różnych, naprawdę w różny sposób. I to w zasadzie takie ostrzeżenie, żeby żyjąc świadomie, jako ludzie wierzący, żebyśmy nie starali się iść na skrót. Myślę, że taki obrazek naprawdę takich wnuczków i babci, która, czy tam dziadka, który szczerze zaprasza i cieszy się z wizyty najbliższych, żeby stał przed naszymi oczami w momencie, kiedy właśnie i my się wybieramy do Boga, żeby ta nasza relacja była jak najpełniejsza. I te wszystkie jakby przesądy, te takie dążenie, to jest nic innego niż droga na skróty. Boga nie możemy zaszantażować. Nawet jak zrobimy coś według jakiejś instrukcji, to nie dlatego, że później Bóg nie ma innego wyjścia, tylko musi nam pomóc. Nie. Bóg to robi z miłości do nas. Nie jest przymuszony niczym. I godziny, które poświęcamy na modlitwie, nie możemy później uznać roszczeniowo na sądzie ostatecznym. Nie będziemy się tłumaczyć, że nie będziemy pytać Boga, dlaczego mi nie pomogłeś, przecież 25 godzin czy 25 dni modliłem się do Ciebie i nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Nie powiemy tego w ten sposób, tak? Więc nie traktujmy i Boga teraz jeszcze, póki żyjemy tutaj, póki chodzimy, właśnie w taki sposób. Niech nasza wiara będzie świadoma. I jedyne, co możemy robić i co powinniśmy robić, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, to właśnie zwracać uwagę na to zbudowanie takiej uczciwej, prawdziwej relacji. bez tego, co nam się wydaje, a bardziej na podstawie tego, jak Bóg nam się objawił i co nam powiedział. Zaprasza nas do siebie nie dlatego, żeby wszystkim wszystko indywidualnie rozdać, ale żeby nakarmić nas wszystkich, żeby nas wszystkich zbawić. Już nawet, zwróćmy uwagę, w średniowieczu, to ostatni taki wątek, przepraszam, jeszcze zajmę wam chwilę czasu. Już w średniowieczu pojawiły się takie pytania, które pokazywały, że we wspólnocie chrześcijańskiej jakby zatracił się taki rodzinny charakter tej wspólnoty. Bo pojawiło się pytanie, to kto będzie zbawiony, a kto nie będzie zbawiony. Czy ci tamci. Tak bardzo był taki moment, kiedy nawet ojcowie zaczęli bardzo często poruszać ten temat. Głównie to była teologia scholastyczna w zachodniej Europie łacińskiej, ale to można powiedzieć, nawet jeszcze przed podziałem chrześcijaństwa nastąpiło, kiedy zaczęto w ten sposób dyskutować, to kto będzie zbawiony, czy ci, którzy na przykład odeszli od czystości wiary, czy oni będą zbawieni, jakie będzie Boże miłosierdzie, tak? Czy ono ich otoczy, czy nie, czy będą potępieni. I to wszystko pokazuje, w pierwszych wiekach czegoś takiego nie było. To wszystko pokazuje, że te więzi się rozluźniły i stąd w całkiem w naturalny sposób doszło do tego, że kiedy wspólnota chrześcijańska rozpadła się na dwie części, na wschodnią i zachodnią, to na dobrą sprawę ludzie, którzy byli z jednej i z drugiej strony, przez dłuższy czas nie czuli z tym problemu, tak? Nie dążyli do tego, żeby uzdrowić tą ranę, zabliźnić tą ranę, tak? Jakby te poczucie wspólnotowości już wtedy nie było do końca tak w oczywisty sposób rozumiane jak kiedyś. Dlatego mówię, to są bardzo subtelne rzeczy. Ja mówię, że za bubonem to nie są czarne koty, czy drabiny, czy zbite lustro, czy rozsypana sól, chociaż też. I to nie świadczy dobrze o chrześcijaninie, jeśli podąża za takimi już naprawdę naiwnymi zabobonami, ale tym bardziej powinniśmy się wystrzegać takich niepotrzebnych i bardzo subtelnych przesądów, które gdzieś nawet w łonie cerkiewnym, nawet w oparciu o święte rzeczy mogą mieć miejsce. Pewne rzeczy w cerkwi służą konkretnym celom. Dzwon służy temu, żeby przywoływał na modlitwę. Nie dlatego, żeby tam przykładać głowę, serce, ręce, nogi czy inne części ciała i dźwięk dzwonu to uzdrowi. Tak? Oczywiście piękna tradycja, tak? Ale z drugiej strony niepotrzebna. Tak? Oczywiście tego typu rzeczy możemy odnaleźć w bardzo wielu miejscach i szczególnie w takich, można powiedzieć, centrach pielgrzymkowych, w takich miejscach, do których przyjeżdżamy, często zadajemy pytanie, co tu trzeba robić. Jeżeli zadajemy sobie takie pytanie, od razu odpowiedzmy w bardzo prosty sposób, to co w każdym innym miejscu, w którym przychodzimy do Boga, pomodlić się, przyjąć sakramenty, wyspowiadać się, tak? Złożyć ofiarę, tak? Wyrazić Bogu wdzięczność. To mamy robić, tak? A nie określony instruktaż, w którym monasterze, wokół którego drzewa obejść, czy jakie po kolei w hierarchii świętości ikony pocałować. Jeżeli zajedziemy do monasteru i czujemy potrzebę serca, żeby przed jakąś ikoną stanąć i się pomodlić, pomódlmy się. Jeżeli ta modlitwa jest szczera, to nawet jeżeli to jest bardzo mała ikonka, do której żaden inny pielgrzym nie podchodzi, to dla nas może być to właśnie ta cudowna ikona, przed którą modlitwa nam pomoże. Więc na to zwróćmy uwagę. Nie bądźmy takimi ludźmi, którzy idą ślepo za jakimiś podszeptami. Bądźmy świadomymi chrześcijanami. I myślę, że te nasze spotkania właśnie w tym duchu mają nas prowadzić, żeby ta nasza wiara była świadoma i szczera i więcej nam w tej relacji nie jest potrzebne. I na tym bym dzisiaj zakończył. Taki temat prowokacyjny trochę był, przepraszam, ale wydaje mi się, że potrzebny. Bo tak z praktyki takiego naszego codziennego życia cerkiewnego, że często pojawiają się ludzie, którzy na przykład proszą modlitwę, a sami się nie modlą. Mają totalne problemy w życiu. I kiedy mówisz, że podstawową sprawą jest to, żebyśmy tak wsparli siły, to znaczy wy się modlcie, my się będziemy modlić, ale do tego ważne jest też, żeby się oczyścić, żeby się wyspowiadać, żeby przyjąć Eucharystię, no to ktoś mówi, nie, ja tylko przyszedłem prosić was o modlitwę. Wy bądźcie tymi kapłanami, którzy się modlą, a ja idę załatwiać swoje interesy. No to jest... O właśnie, to jest niedobre. Albo takie szantażowanie właśnie pod tytułem, że koniecznie o tej godzinie na przykład, czy baciuszka może o 13:15 posłużyć, bo o tej godzinie tam w innej cerkwi też będzie i to będzie wtedy silna modlitwa, tak mi ktoś powiedział. No nie, my możemy się modlić wtedy, kiedy jest nabożeństwo i będziemy się modlić za taką osobę, oczywiście, ale to nie jest potrzebne, tak? I po prostu no, błądzimy, jeżeli w ten sposób pojmujemy jakby siłę modlitwy.
Wykład w Radiu Ortodoksja.